Akurat dziś, 13 października, przypada Dzień Ratownictwa Medycznego. Teraz w czasach pandemii już chyba nikogo nie trzeba przekonywać, jak ważną rolę ratownicy medyczni odgrywają w naszym życiu. Jak radzą sobie w trudnej sytuacji przy rosnącej liczbie zakażonych SARS-CoV-2 i jak możemy skutecznie liczyć na ich pomoc, o tym powiemy w tym wydaniu Szlachetnego Zdrowia. A gościem audycji w studiu jest doktor nauk medycznych Mirosław Rybałtowski, zastępca dyrektora do spraw medycznych Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku. Dzień dobry panu.
Witam panie redaktorze, witam państwa.
Natomiast telefonicznie połączyliśmy się także z panią profesor Joanną Zajkowską z Kliniki Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Dzień dobry pani.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
A przed mikrofonem Włodzimierz Filipowicz. Dzień dobry. Zacznijmy od bieżących danych o epidemii, kiedy rozmawialiśmy z panem doktorem Mirosławem Rybałtowskim w tej audycji 16 czerwca. W Polsce dobowa liczba zakażeń ledwo przekraczała 400. Dziś mamy ponad 5 tysięcy potwierdzonych testami nowych zakażeń koronawirusem. W Podlaskiem są 183 nowe przypadki. 16 czerwca było tylko 7. I tu jest pytanie do pani profesor Joanny Zajkowskiej. Co poszło nie tak, że dziś mamy aż tak gwałtowny wzrost zakażeń?
Bardzo trudne pytanie. Natomiast przygotowując się do epidemii, był zarządzony lockdown. No, być może w zbyt surowej formie, ale przyniósł swój efekt. Efekt lockdownu to nie jest zlikwidowanie epidemii czy wyeliminowanie epidemii, tylko spłaszczenie krzywej, to znaczy zmniejszenie liczby przypadków, ograniczenie transmisji tak, żeby dopasować do możliwości i warunków służby zdrowia. Lockdown był na tyle uciążliwy dla wszystkich, że po jego zakończeniu, jak ta liczba przypadków bardzo ładnie spadła, myślę, że to poluzowanie było tutaj powiedzmy z wszystkich stron zbyt szybkie i ta niska ilość przypadków, którą uzyskaliśmy, która była w latem, te około 500-600, no spowodowała po pierwsze powątpiewanie niektórych osób, czy w ogóle istnieje epidemia.
Ale niektórzy mówili, że już opanowaliśmy tę epidemię, co teraz jest cytowane nagminnie. Nie będę tu przytaczał, ale takie są fakty.
Niestety, no wszyscy pamiętamy te słowa, na pewno też miały swój udział w takim podejściu do zachorowań i do zachowań. Przywrócono z powrotem te zgromadzenia, wesela, pogrzeby, czy te wszystkie takie miejsca, które uważaliśmy za istotne w transmisji wirusa. Pojawiły się te ruchy antykowidowe, które też jakby swój udział mają w tym, że ludzie negują noszenie maseczek, trzymanie dystansu. Spotkania rodzinne, spotkania, no zbyt duże może lekceważenie też tych zaleceń, o których powinniśmy mimo zakończenia lockdownu nadal pamiętać.
No dobrze, a szkoły?
Szkoły to trudny temat, bo tutaj nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Myślę, że decyzja o zamykaniu czy powrocie do szkół dla całej Polski byłaby decyzją trudną, bo jedna i druga opcja ma swoje plusy i minusy. Natomiast myślę, że przygotowanie powinno dotyczyć takiego elastycznego sposobu zamykania w miejscach czy przechodzenia na naukę zdalną w miejscach, gdzie rzeczywiście ta strefa jest czerwona, czy ilość zachorowań wzrasta.
No na szczęście my mamy tylko trzy strefy czerwone chyba w tej chwili. Reszta to żółta, jak cała Polska. No ale czy czymś się różni ta edukacja w tych czerwonych i żółtych? Chyba nie. Tak samo zresztą pewnie jak z opieką medyczną.
No tak, wyłączane są poszczególne klasy, już nie całe szkoły. Natomiast ja muszę powiedzieć, że obserwując młodzież, to mimo że w szkole sytuacja jest w jakiś sposób kontrolowana, natomiast po szkole jednak no, młodzież ma kieruje się swoimi prawami. Zachorowań wśród młodzieży widocznych specjalnie nie ma, natomiast no, młodzież, życie socjalne ma swoje, jakie ma. I tutaj myślę, że też jest udział tych spotkań pozaszkolnych, nie tylko samej szkoły.
No dobrze, a w takim razie jakie były odgłosy na wasze apele? Bo przecież pamiętam, jak nawet z panią rozmawialiśmy w audycji tej o tym, że będzie druga fala. Wielu specjalistów ostrzegało, że ta fala nadchodzi. Niektórzy nawet alarmowali, że to będzie dużo groźniejsza niż ta pierwotna. I czy ktoś tego w ogóle słuchał?
Trudno mi odpowiedzieć. No, myślę, że ludzie stęsknieni za wakacjami. Wszyscy widzieliśmy zdjęcia z Władysławowa, czy z gór, czy z miejsc, gdzie ludzie spędzają swoje urlopy, spędzając je w Polsce. Jednak narażamy się na kontakty z innymi ludźmi. Nawet jeżeli nie ta słynna plaża we Władysławowie, to później na kupno lodów, czy spotkania w pizzeriach, czy w innych miejscach takich, gdzie ludzie się gromadzą. Jednak pewna bezwładność pokazuje, że ta transmisja miała miejsce, czyli zachorowania na Śląsku rozciągnęły się jednak, ze Śląska rozciągnęły się na cały kraj, no bo ludzie podróżują, bo się spotykają. Zakażenie nie jest widoczne po pierwsze z dnia na dzień, tylko wymaga tych 7 dni, żeby się rozwinęło średnio, a poza tym nie wszyscy chorują objawowo i to może trochę zmyliło nas i uśpiło czujność.
No dobrze, to w takim razie ponarzekaliśmy trochę, teraz spróbujmy znaleźć jakieś rozwiązanie. Najpierw powiedzmy sobie, jaka jest sytuacja w województwie podlaskim na chwilę obecną. Podałem liczbę, 183 nowe przypadki. Z tego co pamiętam, to w Białymstoku około 20 jest, reszta to jest rozproszone po całym województwie. W różnych miejscach, w niektórych niestety więcej, tak jak na przykład w powiecie sokólskim. Z tego można wnioskować, że rozeszła się ta właśnie grupa gdzieś po województwie i trudno powiedzieć, gdzie są te główne ogniska?
No ogniska są tam, gdzie się skupiają ludzie, czyli to są zakłady pracy, to są niestety placówki służby zdrowia, to są zakłady opieki długoterminowej, tam gdzie no, mamy skupienie ludzi i te kontakty codzienne.
Z pani wiedzy, w jakim wieku są przeważnie osoby, które w tej chwili są diagnozowane dodatnio?
Ta rozpiętość wieku jest dosyć duża, natomiast bo mamy od studentów po ludzi wiekowo, to jest po seniorów takich do 90 lat. Natomiast chorują objawowo i najciężej chorują jednak osoby starsze z wielochorobowością, czyli z nadciśnieniem, cukrzycą, z nadwagą, z chorobami płuc.
I to jest ten wiek starszy, tak jak pani profesor powiedziała. A jak jest z liczbą miejsc, przynajmniej tam, gdzie pani ma wiedzę?
No tak zaczyna się robić bardzo ciasno. Jeszcze jakieś możliwości są, natomiast...
Mówi pani o szpitalu zakaźnym w Białymstoku, tak?
Tak, mówię o wszystkich oddziałach zakaźnych i tych, które są dedykowane w tej chwili, takie nieładne słowo, dedykowane pacjentom z zakażeniem COVID, czyli te specjalistyczne dla pacjentów z COVID i te niespecjalistyczne. Także robi się już coraz ciaśniej, te miejsca się wysycają. Natomiast ja mam nadzieję, że te apele o dystansowanie, o jednak czy zaostrzenie teraz noszenia maseczek, ono przyniesie skutek, ale to z pewną bezwładnością, dlatego że okres wylęgania jest około 7 dni, więc mam nadzieję, że za tydzień, dwa będziemy obserwować ograniczenie, przynajmniej utrzymanie na tym samym poziomie, bądź spadek tych rejestrowanych zakażeń.
To pani profesor ma nadzieję.
A co
będzie, jeśli tak się nie stanie?
No przygotowujemy się. Znaczy w ilości łóżek się nie zbudujemy nowych szpitali, więc to będzie adaptacja oddziałów, które nie były dedykowane COVID-om dla tych chorych. Ale to jest, no, myślę, że na tyle elastyczny jest ten system, że one będą stopniowo włączane, jeżeli będzie taka potrzeba.
A jak można opisać przebieg teraz COVID-19 u hospitalizowanych? Czy się różni od tego, który obserwowaliście w tej wiosennej fali?
Trudno mi powiedzieć, ale przebieg jest dosyć podobny. Jest to zapalenie płuc z licznymi zmianami, które zadziwiająco są duże w badaniu tomografii komputerowej. Klinicznie nie zawsze to jest aż tak, przekłada się na stan kliniczny, z dusznością, z przyłączającym się zapaleniem płuc. I część tych chorych wymaga wsparcia tlenoterapii biernej, czynnej, czyli pobytu na dziale intensywnej terapii, przynajmniej przez jakiś ten okres czasu zaostrzenia choroby.
Czyli z tego, co pani mówi, to nie każdy, kto ma właśnie ten COVID-19, tak mocno pokazuje to, czyli nie ma tych objawów takich, które wskazują, że to jest na pewno dość ostry przebieg, a w zasadzie w płucach dzieje się już kompletna rewolucja, tak?
Tak, tak. I muszę powiedzieć, że osoby, które są hospitalizowane, nie są widoczne, nie ma tej wiedzy. Osoby, nieliczne osoby dzielą się swoimi historiami po przebyciu, co też jakby bagatelizuje obraz COVID-u, nazywając go łagodną grypą, inną grypą, szczególnie wśród młodzieży, wśród osób, które powątpiewają w istnienie tej choroby.
No to panie profesorze, to powiedzmy w takim razie, co się dzieje w tych płucach wyraźnie, nawet wtedy, kiedy nie mamy tych takich ewidentnych objawów duszności, jakiegoś suchego kaszlu ogromnego, czy zatykania.
Może... Te zmiany są widoczne w obrazach radiologicznych. Metoda tomografii komputerowej, która dzieli nam na plasterki płuca i pokazuje w całych płucach, co się dzieje w takim trójwymiarowym obrazie, widzimy, że są zagęszczenia płucne, tak zwany obraz mlecznej szyby, jest pogrubienie przegród, jest obecność płynu, coś, co wyłącza nam części płuca i obniża nam zdolność natleniania krwi, co się wyraża spadkiem saturacji, którą mierzymy sobie na obwodzie, czyli zmniejsza nam utlenowanie krwi, która dociera do wszystkich innych narządów.
Czyli z tego, co pani mówi, w środku dzieje się coś już poważnego, bardzo groźnego, natomiast w przypadku, gdy pacjent jest w szpitalu, nie wykonuje dużego ruchu, to po nim tego dokładnie nie widać i dopiero poprzez tomografię komputerową można rzeczywiście zobaczyć, jaki jest stan zagrożenia, tak?
Dokładnie tak. Płuca nie są unerwione, dlatego nie czujemy, kiedy się rozwijają nowotwory, kiedy płuca nas nie bolą. Natomiast możemy odczuwać efekt, jeżeli wyłączona zostanie część z tego miąższu płuc funkcjonalna, która spowoduje obniżenie saturacji i będziemy czuli wtedy duszność, ponieważ będziemy odczuwali niedotlenienie innych organów.
Czyli z tego, co pani mówi, wynika, że przy nawet niewielkich klinicznych objawach, tak to nazwijmy, trzeba robić koniecznie tomografię komputerową, żeby sprawdzić, jaki stan jest. Czy to jest możliwe w ogóle?
To znaczy, to nie wpływa na przebieg leczenia. Ja bym się kierowała objawami klinicznymi. Jeżeli pojawia się duszność, to oczywiście wówczas tak, bo wtedy pacjent wymaga pomocy w szpitalu czy tlenoterapii biernej. Natomiast nawet jeśli te zmiany w płucach są, a nie ma dolegliwości odczuwanych przez pacjenta, to można ten czas przechorować w domu. Natomiast po przechorowaniu myślę, że koniecznie każdy powinien być przebadany, jeżeli chodzi o te później skutki odległe.
Mamy już informację, że te zmiany są niestety widoczne nawet po dłuższym okresie, po przechorowaniu. Dopiero wtedy się zaczynają ujawniać. I czy to potwierdzają Państwa obserwacje również?
My dopiero tworzymy bazę naszych pacjentów, którzy przychodzą na wizyty kontrolne, ale już pojawiają się takie badania, które wyraźnie sugerują, że powinno być badane wydolność serca czy ocena płuc po przechorowaniu, już w odstępie kilku miesięcznym.
Panie doktorze, tutaj pytanie do pana doktora Mirosława Rybałtowskiego, który jest u nas w studiu. Przysłuchuje się pan temu i pewnie ma pan swoje jeszcze do dodania słowa dotyczące właśnie transportu i rozmieszczenia miejsc, gdzie w ogóle da się jeszcze umieścić jakiegoś pacjenta. Czy mieliście problemy i woziliście pacjenta, bo szpital nie mógł już przyjąć?
Panie rektorze, zdarzają się takie sytuacje. My oczywiście przy rozpoczęciu każdego dyżuru mamy informacje od wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego, gdzie te wolne miejsca są, gdzie są wolne miejsca respiratorowe, natomiast one nie są aktualizowane z godziny na godzinę i zdarza się tak właśnie, że zespół, który ma jakiegoś pacjenta podejrzanego w takim lub innym stanie, kontaktuje się z dyspozytornią medyczną, ona kontaktuje się z koordynatorem i koordynator poleca nam przewieźć pacjenta. Okazuje się, że tamtego miejsca już nie ma. No i wtedy zaczyna się szukanie miejsca dla pacjenta. Niejednokrotnie te nasze przewozy pacjentów kończą się na kilku godzinach i kilkuset kilometrach, tak? A trzeba pamiętać, że nasi pracownicy pracują cały czas w środkach ochrony osobistej. Także woda chlupie w butach, gogle zaparowane, ciężko oddychać, w głowie się kręci. Natomiast no suma summarum, w jakiś sposób nam się udaje tych pacjentów umieścić. Często kończy się to na przewozie do Łomży. Jak wiadomo, jest to 70-80 kilometrów. Mieliśmy jeden fatalny taki przypadek, gdzie pacjenta reanimowaliśmy w oczekiwaniu na łóżko respiratorowe. Właśnie w szpitalu na podjeździe, prawda? Także robi się coraz gorzej, robi się coraz ciaśniej, tak jak pani profesor zauważyła. Tym większa prośba do państwa, do słuchaczy, do potencjalnych pacjentów o rozwagę, uwagę i słuchanie raczej rad specjalistów takich jak pani profesor, a nie facebookowych newsów z memów.
No dobrze, a w takim razie proszę mi powiedzieć z waszych obserwacji, jak sobie radzą szpitale te powiatowe, te do których no, miały tylko trafić osoby i potem być przewożone do tych następnych covidowych?
Ja powiem szczerze, że do mnie z tych szpitali powiatowych jakieś większe informacje nie docierają. Najwidoczniej albo odbywa się to w jakiś sposób poza mną, gdzie ja tych informacji nie mam. Również koordynatorzy z moich zakładów pomocy doraźnych, które jakby podlegają pod naszą stację białostocką, nie zgłaszają większych problemów. No wiemy, że czasami się zdarzają przewozy z jednego szpitala do drugiego szpitala, gdzieś, gdzie jest szpital zakaźny, albo gdzie jest oddział zakaźny, albo gdzie jest akurat wolne miejsce. Natomiast większych jakichś problemów na chwilę obecną nie mogę zgłosić.
No to bardzo dobrze, to przynajmniej jedno to dobre, że natychmiast nie ma jakichś drastycznych problemów. Dziś mamy, powiedziałbym, święto ratownictwa medycznego, ale to niedobre słowo, zwłaszcza w obliczu tego, co się dzieje w kraju. Jak sobie radzą ratownicy medyczni właśnie w takiej sytuacji, o tym powiemy więcej za chwilę. Przy telefonie jest pani Lidia i pani ma pytanie do pani profesor Joanny Zajkowskiej. Słucham panią.
Dzień dobry. Dzień dobry. Raz. Chciałam zapytać, na początku pandemii, tej wiosennej fali, pamiętam jak, nie wiem czy pani profesor, czy ktoś inny mówił, jak mamy się zachowywać po powrocie do domu z miasta. I było zalecenie, żebyśmy ubranie, w którym byliśmy w mieście, już nie mówię nawet o dezynfekcji rąk i tych innych oczywistych sprawach, żebyśmy to ubranie na dzień, dwa odwieszali i żebyśmy nakładali inne. Ja zawsze to robię, nawet i teraz. Czy
to zwłaszcza teraz trzeba.
Nadchodzi zima, kiedy tych ubrań ciepłych mamy mniej przecież, nie tyle co latem. Jak mamy się zachowywać? Co mamy robić nadal?
Pani profesor?
No, dobre pytanie. Muszę powiedzieć, że ta droga taka, jeżeli chodzi o ubrania, ta droga kontaktowa, jak życie pokazało i doświadczenie, ma mniejsze znaczenie niż właśnie mycie rąk, trzymanie dystansu i jednak zakładanie maseczek. Także ja myślę, że po prostu odwieszenie tego płaszcza, którego potem nie dotykamy, myjemy ręce, powinno gwarantować nam bezpieczeństwo. Natomiast najważniejszą rzeczą jednak jest dystansowanie się, maski i mycie rąk. Jeżeli mogę dodać coś jeszcze tutaj z takich
bardzo
moich
proszę.
Własnych spostrzeżeń, ja tu analizuję ogniska i te zachorowania. My bardzo przestrzegamy tych większości, przestrzegamy tych zaleceń, jeżeli udajemy się do miasta, do sklepu, do urzędu. Natomiast zapominamy, widząc osoby zaprzyjaźnione z nami, sąsiadów, przyjaciół, rodzinę, z którą nie mieszkamy, dlatego że to są osoby, wydaje nam się, że znamy się, przyjaźnimy się i na pewno one nie mogą być źródłem zakażenia. Pamiętajcie państwo, że każdy człowiek może być zakażony i może nie mieć tej świadomości. I nawet najlepsze relacje nasze z naszymi przyjaciółmi, to nie powinno być odbierane jako coś, jako niechęć, czy jakoś. Pamiętajmy, mamy czas epidemii i nawet w stosunku z przyjaciółmi, z tymi najbliższymi osobami, trzymajmy jednak dystans, zachowujmy taką bezpieczną odległość i jednak maseczki.
No właśnie z nimi możemy sobie to tak ułożyć, że oni doskonale zrozumieją, dlaczego mamy te podwyższone środki ostrożności, bo przecież nas kochają, nas lubią i nie musimy ich szczególnie przekonywać, no bo obca osoba to może się obrazić, że ręki mi nie podał.
No tak, natomiast czasami te zapominamy, widząc ludzi, z którymi jesteśmy zaprzyjaźnieni, widzimy ich codziennie, że jednak oni też mogą być źródłem zakażenia, albo my możemy być dla nich źródłem zakażenia.
Mam nadzieję, że pani Lidia uzyskała odpowiedź. Dziękuję pani bardzo za telefon. Również dziękujemy pani profesor, bo w dalszej części programu będziemy rozmawiali już o ratownictwie i o tym, jak sobie ratownicy medyczni działają teraz i radzą.
Dziękuję bardzo.
Przypomnę bardzo, że serdecznie dziękuję pani profesor Joannie Zajkowskiej z Kliniki Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
Dziękuję panie redaktorze, do usłyszenia.
Do usłyszenia. Teraz wracamy do ratownictwa medycznego. Czy wystarcza, bo w szpitalach mówi się o braku personelu, zwłaszcza pielęgniarek, ale także i lekarzy. A jak jest z ratownikami medycznymi? Jak jest z karetkami covidowymi?
Panie redaktorze, szanowni państwo, na chwilę obecną zdarzają nam się krótkotrwałe wyłączenia zespołów ratownictwa medycznego, co wynika na przykład z gdzieś tam z kontaktu. Nagle będący na dyżurze ratownik, czy pielęgniarka, czy lekarz dostaje informację, że mogli mieć kontakt. Wtedy taki zespół wyłączamy na jakiś czas. No, staramy się jak najszybciej znaleźć zastępstwo dla tego zespołu. Natomiast no, nie zdarzyło nam się jeszcze, żebyśmy nie mieli jak obsadzić zespołu tak, żeby na początek zmiany jakiś zespół nie wyjechał. Także te lokalne, takie chwilowe wyłączenia mamy, natomiast myślę, że te przedszpitalne ratownictwo medyczne w naszym tutaj terenie działania funkcjonuje prawidłowo. Zespoły covidowe, jak pan redaktor wspomniał, też funkcjonują tak jak należy. Karetki transportowe, karetki wymazowe całodobowo. Robimy, co możemy, robimy to, co nam pan wojewoda polecił w tych swoich zadaniach, które nam dysponował.
A jeśli chodzi o obszar działania waszej stacji?
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku sprawuje opiekę w ramach ratownictwa medycznego nad 6 powiatami. To jest Siemiatycki, Sokólski, Moniecki, Hajnowski, Bielski, Białostocki oczywiście oraz miasto Białystok. Także mamy ten obszar bardzo rozległy, od Drohiczyna po Krynki. Także jest co robić.
No teraz w Sokółce mamy akurat 40 przypadków bodajże ostatniej doby. To jest praca też po części dla ratowników medycznych.
No tak. Czy to w ramach zespołu ratownictwa medycznego, czyli do tych nagłych, pilnych wyjazdów, czy to w ramach transportu, czy to w ramach wymazu. Gdzieś tam z tym ratownikiem, pielęgniarką, czy lekarzem z systemu ratownictwa medycznego się państwo spotkają. To też może pan redaktor mi pozwoli, że przy okazji taką małą prywatę wszystkim naszym kolegom z ratownictwa medycznego, lekarzom, pielęgniarkom, ratownikom, ale również zapleczu, czyli administracji, mechanikom, wszystkim całej obsłudze technicznej, paniom sprzątaczkom, bardzo serdecznie życzę, żeby ta sytuacja jak najszybciej wróciła do normy i żebyśmy mogli odetchnąć.
Nie tylko pozwolę, ale przyłączę się do tych właśnie życzeń, bo to no, w waszych rękach po części jest życie innych ludzi. A gdybyśmy teraz chcieli porównać do pacjentów, z jakimi dolegliwościami wyjeżdżają karetki pogotowia ratunkowego w tym ostatnim czasie, jak to było przeważnie wtedy, kiedy jeszcze nie było pandemii?
Ratownictwo jest takie specyficzne, że jeździmy zazwyczaj do tych samych rzeczy. Prawda, to, że w tej chwili mamy pandemię koronawirusa, nie zmienia jakby sytuacji, że ludzie chorują również na zawały, chorują na duszności innego pochodzenia, chorują na gorączki, chorują na udary mózgu. Także my jeździmy zawsze do tych samych przypadków, natomiast w tej chwili często stajemy przed takim dylematem, czy ten pacjent jakby prezentujący gorączkę, czy to jest jakaś infekcja innego typu, czy związana z COVID-em i wtedy zaczyna się właśnie ta cała nasza bolączka, przekazanie pacjenta w odpowiednie miejsce. Także ten profil pacjenta nie za wiele się zmienił, natomiast oczywiście jest więcej duszności, więcej gorączek. Trzeba pamiętać, że nie każdy pacjent z dusznością i z gorączką trafia od razu do ratownictwa medycznego. Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia ten algorytm jest taki, że bardzo często ci pacjenci trafiają na początku do lekarzy rodzinnych, którzy wtedy jakby na zasadzie teleporady albo zapraszają na wizytę do gabinetu, czy sami odwiedzają tego pacjenta. Mówią, co ten pacjent powinien zrobić. Tak? Często wskazują 3 9 jako numer, pod który należy zadzwonić, wtedy my jedziemy. Także ten pacjent jest w sumie podobny. Tak? Niewiele się zmieniło, oprócz tego, że częściej są gorączki, duszności.
A czy już byli pacjenci z grypą sezonową?
To znaczy my nigdy nie wiemy, prawda, tak na końcu, z czym ten pacjent jest. Jeżeli już pojedziemy gdzieś do jakiejś wysokiej gorączki, do jakiejś tam kaszlu czy duszności, zawozimy pacjenta do działów zakaźnych czy do innych szpitali, które akurat mają miejsce i tam dopiero rozstrzyga się sytuacja, czy to jest sytuacja właśnie związana z COVID-em, czy grypa, czy inna jakaś patologia. Także my, to jest taki minus trochę ratownictwa, że my nie do końca wiemy, z czym ten pacjent suma summarum, z jakim rozpoznaniem skończył.
Panie doktorze, ja mam takie pytanie. Jak w tej chwili wygląda dzień ratownika medycznego i tego personelu, który przychodzi do pracy? Czyli tam jest również i kierowca przecież. No są ludzie, którzy szczególnie muszą uważać na swój strój.
Tak jest. Panie redaktorze, my od początku tego, od pierwszego właściwie przypadku, który pojawił się w Polsce, dziś od marca, postawiliśmy na bezpieczeństwo naszych pracowników i właściwie od samego początku nasi pracownicy jeździli w pełni przygotowani do wszystkich przypadków. Później doszło do takiego małego rozprężenia wakacyjnego. Na chwilę obecną znowu zaostrzamy tutaj nasze wymogi ze strony dyrekcji, aby nasi pracownicy przestrzegali rygorystycznie tych nakazów ubierania się. No, do każdego takiego wyjazdu należy ubrać wierzchnie okrycie w postaci albo kombinezonu, albo przynajmniej płaszcza barierowego, albo fartucha. Dodatkowo osłona oczu, ust, czyli maseczka odpowiedniej jakości, no rękawice. Wiadomo, że praca w tym stroju jest uciążliwa, ponieważ po pierwsze źle widzimy, źle słyszymy, źle nas słychać, pocimy się przy przedłużających się wyjazdach czy przy reanimacjach. No, dyskomfort jest ogromny. Bardzo zwracamy się z Państwa z ogromną prośbą, abyśmy nie nadużywali w tych czasach jakby ratownictwa medycznego, tak? Jeżeli są jest potrzeba, my zawsze przyjeżdżamy, zawsze pomożemy. Natomiast no, często się zdarza, że ubieramy się w te pakiety, biegniemy na czwarte piętro, tam się okazuje, że jakiś błahy przypadek albo pacjent był, ale wyszedł sobie z domu. Także miejcie trochę litości nad nami wszystkimi w tym trudnym czasie.
A czego zapytam paradoksalnie, czy ludzie was się boją?
Zdarzały się takie przypadki, że zespół został niewpuszczony do domu, tak? Pacjent zobaczył, że wchodzi dwie czy trzy osoby w kombinezonie i stwierdził, że nikt go tutaj nie będzie zarażał i proszę nie wchodzić, tak? I nie wpuścił zespołu. Oczywiście myślenie jest błędne, ponieważ my chroniąc siebie, chronimy również pacjenta. Nawet gdyby ten zespół był zarażony, to jest zamknięty w tym szczelnym kombinezonie, zasłonięty maseczką, także te ryzyko zarażenia pacjenta od personelu jest minimalne.
Tak? Ale pewnie się boją tego, że na tym kombinezonie, czy na tym wierzchnim okryciu cokolwiek będzie i to można...
Nie, do każdego pacjenta zmieniamy ten kombinezon, to nie jest kombinezon na cały dzień, do każdego pacjenta jedziemy w świeżym kombinezonie, karetka jest wyozonowana, wysprzątana, wyczyszczona. Przecież my oddając pacjenta w szpitalu również później rozbieramy się tą karetką, wracamy do stacji, także nas jako pracodawców, nas jako pracowników nie stać na to, żeby naszych pracowników narażać na infekcje. Także mamy procedury bezpieczeństwa, które zapobiegają takim zakażeniom pacjentów i nas samych oczywiście.
Ja rozumiem, no ale tak czy inaczej w tej chwili czas pracy ratownika medycznego jest radykalnie skrócony, bo zanim on się przebierze, ubierze, rozbierze, potem znowu przebierze i wyjedzie, no to mija czas.
Tak, oczywiście, no każda ta procedura, założenie kombinezonu, później go zdjęcie, później wyozonowanie karetki, wyczyszczenie, no i sam, tak jak wcześniej rozmawialiśmy, sam ten transport tego pacjenta, gdzie nie zawsze udaje się tego pacjenta oddać w pierwszym miejscu, gdzie przyjechaliśmy. Także dostępność tych karetek jest niewątpliwie mniejsza, natomiast system ratownictwa medycznego jest tak zbudowany, że jeżeli najbliżej stacjonująca karetka nie może wyjechać do tego wezwania, to jedzie karetka, która jest dalsza w kolejności, prawda? Także no, czasami się zdarza tak, że nie ma wolnej karetki w Białymstoku, jedzie karetka powiedzmy z Zabudowa czy z Łap. Natomiast zawsze ktoś jedzie, także proszę się nie lękać, wzywać pogotowie, jeżeli są takie potrzeby. Proszę też udzielać prawidłowych informacji dyspozytorowi cierpliwie. Jeżeli wzywają państwo pogotowie i dyspozytor wie, że trzeba tę karetkę wysłać, on często bardzo wysyła tę karetkę wcześniej niż państwo to wiedzą, a on w międzyczasie zadaje pytania i w takiej sytuacji należy spokojnie odpowiadać i mieć świadomość, że ta karetka już jedzie. Natomiast dyspozytor może w tym czasie zapytać, co się dzieje, podpowiedzieć, co zrobić.
Takie kluczowe pytania, które na pewno padną, jeśli ktoś zadzwoni na pogotowie.
Pierwsze to jest adres, gdzie karetka ma przyjechać, ponieważ w przypadku zerwania połączenia w dalszej części rozmowy wiemy, gdzie mamy wyjechać, prawda? Czyli nawet gdyby nagle ktoś powiedział adres i tutaj i nagle dzieje mi się coś i przerywa połączenie, to my już wiemy, gdzie jechać. Następnie personalia osoby, która wzywa, personalia osoby, która jest chora, wiek, czy wiemy, co się stało, czy jakie objawy są, czy ta osoba, która wzywa, jest w pobliżu, tak? No i wtedy jakby, jeżeli jest dramatyczna jakaś sytuacja, wysyłany zespół ratownictwa medycznego.
Czyli z tego, co pan powiedział, wynika, że najpierw trzeba powiedzieć, jestem tu i tu.
Tak, nie jestem tu i tu, tylko osoba, która potrzebuje pomocy, jest tu i tu.
A, no właśnie.
Ponieważ czasami dzwoni, powiedzmy, córka z Warszawy, tak, że mój tata tam w Białymstoku się źle czuje, tak, i ona powinna, bo zadzwoniła do tata, a ta na przykład nie odbiera, prawda?
No.
Także powinniśmy powiedzieć adres, gdzie dana osoba jest.
Czyli zaczynamy od poinformowania adresu,
gdzie karetka powinna przyjechać.
I potem dopiero dalsze
pytania.
Się,
tak jest. Już dyspozytor doświadczony poprowadzi tą rozmowę tak, jak należy. Prosimy tylko o spokój. My rozumiemy, że państwo jesteście w napięciu, jesteście w stresie i być może dla nas ta rozmowa jest łatwiejsza niż dla państwa, ale proszę też mieć świadomość, że taki dyspozytor przyjmuje 120 telefonów dziennie. Część z tych telefonów to są oczywiście głupie telefony z pytaniem, jaki SOR dyżuruje, które w ogóle nie powinny trafić na numer 339. Natomiast wiele z tych rozmów jest również stresujących dla niego. Tam się toczą ludzkie dramaty i nawet doświadczony dyspozytor z mocnymi nerwami po prostu na koniec dnia no czasami jest rozdrażniony, to jest rzecz naturalna.
Gdyby ktoś teraz pana zapytał, ilu pracowników chciałby pan zatrudnić na ten czas
do dodatkowo
stacji? Dodatkowo, to co by pan powiedział?
Panie redaktorze, my zatrudniamy około 700 osób w ogóle, w tym około 500 osób medycznych. Myślę, że na pewno lekarzy medycyny ratunkowej każdą ilość, ponieważ jest od dłuższego czasu zauważalny brak. Również ratowników, myślę, że no tak jak mówię, w tej chwili ten nasz system grafikowy jest wyżyłowany. Gdy wypada ktoś, to jest naprawdę czasami ciężko znaleźć zastępstwo. Także myślę, że kilkanaście, kilkadziesiąt osób, gdyby chciało przyjść, to moglibyśmy zatrudnić tak, żeby na ten czas trochę odciążyć tych pozostałych.
No dobrze, a szanse, że znajdą się takie osoby?
To znaczy, my oczywiście co jakiś czas organizujemy rekrutację. Jeżeli jest taka potrzeba, to zgłaszamy. Osoby chętne zazwyczaj są w ratownictwie medycznym, bo tak jak mówię, to są pasjonaci, to są osoby, które pracują dla tego zastrzyku adrenaliny, dla tego fajnego uczucia, kiedy się komuś pomoże. Im większy trud, tym i większy sukces, tym jest fajniej. Natomiast no, tak jak mówię, jeżeli są potrzeby, rekrutujemy i na chwilę obecną udaje nam się ten grafik zapełnić.
No dobrze, to w takim razie jakie sytuacje w obecnym czasie są największym utrudnieniem w niesieniu skutecznej pomocy przez was? Takie, które chciałby pan, żeby dało się wyeliminować?
Dało się wyeliminować. No to oczywiście wiadomo, że uciążliwe są te środki ochrony osobistej, które, z których musimy korzystać.
Nie da się wyeliminować.
Nie da się go w tej chwili wyeliminować. Myślę, że kolejnym takim problemem jest to, że zdarzają się nadal pacjenci, którzy po prostu kłamią. Albo mówią, że mają COVID, albo mają kontakt po to, żeby dostać się szybciej do szpitala, albo zatajają to, tak?
My jesteśmy... I tak źle, i tak źle.
I tak źle, i tak źle, tak, bo albo nadmierne środki wykorzystujemy do zapatrzenia tego pacjenta, albo nie dowartościowujemy, tak, albo narażamy się. Także to myślę, że to są te dwa główne problemy.
To teraz na koniec tej audycji spróbujemy podpowiedzieć potencjalnym wzywającym karetkę pogotowia, jak postępować, żeby nie zaszkodzić, a wręcz pomóc ratownikom medycznym w szybszym i skuteczniejszym udzielaniu pomocy. Panie doktorze, to w takim razie zacznijmy od początku. Jak się powinien zachować domownik, osoba, która wzywała karetkę pogotowia i ona jest na miejscu? No, jedziecie o różnej porze.
Szanowni Państwo, proszę mieć świadomość, że te kombinezony, które my teraz mamy, one ograniczają widoczność i pole widzenia i kontrast. Także bardzo fajnie, jeżeli na przykład w przypadku wyjazdów nocnych ktoś wyjdzie na ulicę, pomacha ręką. Również w dzień, tak? Gdzie z daleka widać kogoś machającego, to jesteśmy w stanie szybciej dojechać do tego. Dobrze oświetlić ten dom, pochować zwierzęta, psy, koty, tak żeby nie zagrażały zespołowi ratownictwa medycznego. Fajnie, jak jest osoba, która jest zorientowana, co się dzieje z pacjentem. Resztę domowników zazwyczaj prosimy, żeby opuścili pomieszczenie, ponieważ po pierwsze zmniejsza to duszność, znaczy zmniejsza to jakby uczucie duszności, które nam wszystkim wtedy towarzyszy, kiedy jest dużo osób w małym pomieszczeniu. Jeżeli dochodzi do i jest konieczność przetransportowania pacjenta do szpitala, czasami zdarza nam się prosić domowników o pomoc w zniesieniu do karetki. No, pacjenci zdarzają się również. Taka stara zasada pogotowia mówi, że pacjent schorowany jest zawsze na najwyższym piętrze, gdzie są wąskie schody. I to proszę mi wierzyć, że z doświadczenia wiem, że to się zdarza. Także często prosimy domowników o pomoc w zniesieniu. Nie okłamujemy zespołu, nie dopowiadamy objawów, których nie ma, nie zatajamy nic. No myślę, że to takie główne rzeczy.
A jeśli chodzi o dolegliwości, których nie powinniśmy mimo wszystko, nawet kiedy się boimy tego zespołu ratownictwa w tym czasie pandemii, jakich dolegliwości nie powinniśmy lekceważyć i bezwzględnie właśnie dzwonić, prawidłowo dzwonić i opowiedzieć, co jest, i wzywać karetkę?
To tak, jak pani profesor Zajkowska mówiła, to oczywiście duszność, ból w klatce piersiowej, gorączka, wysoka gorączka, nie dająca się zbić pod takimi ogólnie dostępnymi lekami. No oczywiście wszelkie objawy udaru mózgu, tak, czyli jakieś niedowłady, zaburzenia mowy, zaburzenia widzenia, zasłabnięcia, drgawki wszelakie. Czasami u dzieci mogą wystąpić drgawki z powodu właśnie wysokiej gorączki na przykład, urazy, wypadki, cokolwiek innego, co przebiega dramatycznie. Zawsze możemy zadzwonić pod 3-9, jeżeli dyspozytor medyczny uzna, że ten przypadek akurat nie wymaga przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego, przekaże państwu numery, albo przekaże państwu poradę, co zrobić, albo przekaże numery, gdzie należy zadzwonić po dalszą pomoc, trochę mniej nagłą.
I przypomnijmy raz jeszcze, zaczynamy od tego,
gdzie pacjent się znajduje, bo to jest dość ważna informacja, tak jak mówię, bo czasami dochodzi do zerwania połączenia i wtedy zespół może udać się tak, no już w ciemno mówiąc, tak, że nie do końca wiemy, co się dzieje tam, ale jedziemy, żeby w razie czego temu pacjentowi pomóc.
I potem słuchać dyspozytora, który tak wszystko po kolei będzie mówił, jak zrobić. No i oczywiście próbować się nie denerwować, jeśli to jest w ogóle możliwe, bo nie sądzę, myślę, że i po jednej, i po drugiej stronie te nerwy są, tylko że tam jest przygotowany człowiek, dyspozytor, i on wie, jak nad nimi panować, a my jesteśmy w sytuacji zagrożenia być może raz, dwa, może trzy razy w życiu.
Często dotyczy to osoby bardzo bliskiej.
No i wtedy emocje nic dobrego nie robią, tylko jeszcze bardziej komplikują. No to miejmy nadzieję, że ten dzisiejszy dzień będzie spokojny i ja bym życzył, żeby w ogóle do końca roku było spokojnie i dalej. I tego właśnie wszystkim ratownikom medycznym dzisiaj życzymy. Moim i państwa gościem był pan doktor nauk medycznych Mirosław Rybałtowski, zastępca dyrektora do spraw medycznych Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku. Bardzo panu dziękuję.
Ja również bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego.
A wcześniej rozmawialiśmy z panią profesor Joanną Zajkowską z Kliniki Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Pani profesor już podziękowaliśmy. Państwu dziękuję za uwagę. Jeśli ktoś chce odsłuchać audycję z cyklu Szlachetne Zdrowie, może to zrobić na stronie internetowej Radia Białystok. Natomiast jeśli mają państwo sugestie tematów, które należałoby poruszyć przy okazji właśnie tych audycji, to proszę przesłać na adres mailowy wfilipowicz@radio.białystok.pl. Dziękuję za uwagę. Włodzimierz Filipowicz. Do usłyszenia.